Halo, halo, witajcie serdecznie w raz, dwa, trzy dni przed niedzielą Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj myślę, że przynajmniej dla mnie osobiście jeden z najważniejszych, jak to się mówi, live'ów, ponieważ poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Będziemy rozmawiali o dzienniczku świętej Faustyny, o liście do Rzymian, paradoksalnie, który mówi o sprawiedliwości Bożej, ale tak naprawdę o Miłosierdziu Bożym. Będziemy rozmawiali o Miłosierdziu Bożym w kontekście Pisma Świętego, ale także naszego doświadczenia. Mówiąc krótko o tym wszystkim, co się nie mieści w głowie naszej ludzkiej, skażonej grzechem, skażonej porównywaniem się z innymi, skażonej bardzo często ocenianiem innych. Będziemy rozmawiali o skandalu Miłosierdzia Bożego. Tak, jest to skandaliczne, to co Pan Jezus zrobił i co przekazał świętej Faustynie w dzienniczku. Właściwie to wszystko, co święta Faustyna otrzymała w dzienniczku, to nie jest nic nowego, bo już to wszystko, co jest w dzienniczku, pojawia się na kartach Pisma Świętego. Bardzo często, drodzy Państwo, w Starym Testamencie, bo w Starym Testamencie Bóg jest częściej, mimo tego, że Stary Testament jest obszerniejszy, ukazywany jako miłosierny niż w Nowym Testamencie. No właśnie dlatego, że ksiąg Starego Testamentu mamy więcej. Na początek rozpocznijmy krótką modlitwą. Pomódlmy się, abyśmy, i nie żartuję, jeżeli powtarzają nam się wciąż te same grzechy, abyśmy w końcu osiągnęli, drodzy Państwo, dno wszelkich słabości. Abyśmy osiągnęwszy to dno naszych słabości, w końcu z dna naszych słabości zawyli do Boga o miłosierdzie Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Witajcie raz jeszcze na naszym spotkaniu na żywo. Nie wiem, czy ta lampka coś da. Niby coś daje, niby nic nie daje. Dobra. Na początek dzienniczek świętej Faustyny. Numer 651. O Boże niepojęty, jak wielkim jest miłosierdzie Twoje. Przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie razem. Wszyscy aniołowie i ludzie wyszli z wnętrzności miłosierdzia Twego. Miłosierdzie jest kwiatem miłości. Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem. W miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu. Nawet sama sprawiedliwość Boża mówi mi o Jego niezgłębionym miłosierdziu. Uwaga, bo sprawiedliwość wypływa z miłości. Wszystko, na co patrzymy, jest przejawem miłosierdzia Bożego. Uwaga, nawet to, że Bóg zgadza się na ludzki grzech, jest przejawem miłosierdzia Bożego. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg nie chce łamać naszej wolności. Wczoraj sobie o tym rozmawialiśmy późnym wieczorem, w materiale poświęconym ostrej reakcji papieża Leona XIV na ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, jego przecież ziomka, jego rodaka, gdzie, no właśnie, wszystko, co wokół nas jest pełne miłosierdzia i nawet grzechy, w które wpadamy, mogą stać się przyczynkiem do miłosierdzia Bożego, bo dzięki nim, jeżeli uświadomimy sobie, że grzech jest grzechem i nas odsuwa od Bożej miłości, otwieramy się na Boże miłosierdzie. I teraz jaka jest zależność między miłosierdziem Bożym a Bożą sprawiedliwością? Trzeba pamiętać, że miłosierdzie Boże jest skandalem i to jest skandaliczne, że Pan Bóg okazuje nam miłosierdzie, bezwarunkowo, bez żadnych wymagań. Raz jeszcze to powtórzę, bo był taki czas, gdzie pewien znany kapłan powtarzał zupełnie coś innego, niezgodnego z Pismem Świętym, niezgodnego z dzienniczkiem świętej Faustyna, mianowicie miłosierdzie Boże nie ma żadnych granic, miłosierdzie Boże nie ma żadnych limitów, miłosierdzie Boże nigdy się nie skończy. Jeżeli Bóg nie byłby miłością, to by nie istniał. To znaczy, tylko taki Bóg może istnieć, który jest miłością. Każdy inny Bóg jest ściemą, każdy inny Bóg jest kłamstwem. Każdy inny Bóg, Bóg, który nie jest miłością i nie jest miłosierdziem, jest fałszywy, jest tylko bożkiem, jest tylko czymś, co nie jest bytem absolutnym, czyli nie jest Bogiem. Spoglądam sobie na wasze komentarze, pozdrawiam was serdecznie. Witam wszystkich już tutaj przybyłych i tych, którzy do nas przybywać będą. Przed programem odmawiałem koronkę do miłosierdzia Bożego. Witam wszystkich, mój patron na ten rok to Pan Jezus miłosierny. Jestem z tego powodu tak szczęśliwa, że brak mi słów. Panie, Ty wiesz, bądź miłosierny dla nas. No właśnie, to stwierdzenie, że Panie, Ty wiesz. Bóg naprawdę zna wszystkie nasze grzechy i wie, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. W książce Skandal Miłosierdzia czytamy. Miłosierdzie jest skandalem, chociaż sami byśmy go oczekiwali, nie dajemy prawa innym ludziom do miłosierdzia Bożego. Myślę, że często z nas, wielu z nas mogłoby się pod tym podpisać. Pytamy już nawet nie o to, dlaczego miłosierdzie, ale dlaczego miłosierdzie dla tego drania, dlaczego za darmo? To jest nasze ludzkie ocenianie. Dlaczego miłosierdzie Boże, drodzy Państwo, za darmo często pytamy i jeszcze chcemy się odwoływać, powoływać na autorytet Boży Kościoła, chcemy się odwoływać do Pisma Świętego. Dlaczego Bóg jest miłosierny wobec kogoś, kto sobie na to nie zasłużył? Sprawiedliwy cierpią, a grzesznikom się powodzi. Źle Pan Bóg poukładał ten świat. No właśnie, dlaczego miłosierdzie Boże wobec tych, którzy sobie na to nie zasłużyli? Ponieważ gdyby miłosierdzie Boże zakładało zasługę, byłoby sprawiedliwością, a nie miłosierdziem. A drodzy Państwo, wobec sprawiedliwości Bożej nikt z nas nie jest, no właśnie, usprawiedliwiony, ponieważ sprawiedliwość Boża polega na tym, że każdy z nas musiałby zapłacić za swoje grzechy. Na szczęście uczynił to Chrystus, On nas usprawiedliwił, pokazując swoim życiem, jak żyć. Niejako swoim życiem naprawił każde nasze grzeszne życie, przeżywając swoje życie w sposób doskonały. I cały paradoks doskonałego życia Jezusa polega na tym, że urodził się jako niewinny został skazany na śmierć. Ale właśnie dlatego, że był pełen miłości i miłosierdzia, to śmierć nie miała ostatniego słowa w jego życiu. Dokonujemy sądu nad bliźnim i nad całym Panem Bogiem. No, często jest tak, że przecież chcemy nie tylko oceniać bliźniego, ale też Pana Boga, mówiąc, że za dużo tego miłosierdzia, że już dość z tym miłosierdziem. Pamiętamy te czasy, kiedy papież Franciszek ogłosił rok miłosierdzia Bożego. Ile było wrzasku także wśród wielu biskupów i kapłanów, którzy mówili, że jest to bezczelne ze strony papieża, że ogłasza rok miłosierdzia, że nawet z aborcji mógł wyspowiadać każdy kapłan, że można było wszystkie grzechy, nawet te najgorsze, bez żadnych warunków zostawić konfesjonale. Jak to możliwe, można powiedzieć, mówiliśmy z językiem faryzeuszy, tych, którzy znali prawo, znali pisma, znali proroków, czekali na Mesjasza, ale czekali na Mesjasza politycznego, czekali na Mesjasza, którego nie zauważyli, kiedy przyszedł prawdziwy Jezus Chrystus i prawdziwego Mesjasza skazali na śmierć. Bo u Boga nie ma coś, ale nie ma coś za coś, ale darmo miłosierdzie rozdaje. Tak napisała pani Marianna. Bóg przez swoje miłosierdzie daje nam szansę iść Jego drogą do zbawienia. I drodzy Państwo, do ostatnich chwil swojego życia będziemy potrzebowali Bożego miłosierdzia i nie zawiedziemy się, ponieważ Pan Bóg będzie nam zawsze okazywał miłosierdzie Boże. Dlatego rozpoczęliśmy od takiej modlitwy dość paradoksalnej, czy też może prowokacyjnej intencji, a mianowicie, żebyśmy osiągnęli, jeżeli wciąż powtarzamy te same grzechy, a myślę, że wielu z nas się to zdarza, abyśmy osiągnęli w końcu dno naszych słabości. Bo kiedy osiągniemy dno naszych słabości i zdamy sobie sprawę z tego, że nasza ludzka siła jest często zwykłą bezsilnością, to w końcu być może szczerze zawyjemy o miłosierdzie Boże. Pismo Święte mówi, zresztą Pan Jezus powiedział, że przecedzamy komara, ale sami połykamy wielbłąda. To znaczy, jeżeli dokonujemy sądu nad bliźnim, to uwaga, dokonujemy sądu nad samym Bogiem. Święty Piotr w swoim liście napisał, że nie znamy nawet własnych serc, a zatem tym bardziej serc bliźnich oceniać nie możemy. Oczywiście czym innym są czyny, które widzimy. I na czyny wskazując możemy dokonać oceny, że ten czyn jest dobry, ten czyn jest zły. Natomiast ludzkiego serca i intencji nigdy oceniać nie możemy, bo wtedy oceniamy samego Boga. Nie pamiętamy, że to my będziemy sądzeni. I znowu Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Często jest tak, że raczej już nie dotrzemy do tego momentu, kiedy będziemy mogli wyjąć drzazgę z oka brata, ponieważ warunkiem tego jest wyjęcie drzazgi z własnego oka. Często jest tak, że całe nasze życie zajmie nam wyjmowanie drzazg z naszych oczu, z naszych serc. Prorocy wołali: Panie, daj nam serce z ciała i zabierz serce kamienne. Serce kamienne ma to do siebie, że od niego odbijają się wszyscy, odbijają się ludzie, odbijają się ludzkie potrzeby, odbija się również miłosierdzie Boże, jeżeli nie potrafimy miłosierdzia Bożego okazywać innym. Miarą sądu Bożego może być zaś tylko jedna, zgodna z tym, co o Królestwie Niebieskim powiedział Pan Jezus w błogosławieństwach, i to jest najważniejsze kazanie Pana Jezusa, jakie wygłosił, 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Zaraz sobie powiemy, bo są dwie drogi dojścia do Pana Boga niejako. Droga sprawiedliwości Bożej, kiedy opieramy się tylko na prawie i będziemy chcieli w czasie sądu liczyć na sprawiedliwość Bożą, tak też można, i jest droga, która opiera się na zaufaniu Bogu, kiedy idziemy drogą miłosierdzia Bożego. Albo będziemy miłosierni, albo straceni. Tu nie ma już jakby innej alternatywy, bo szczęśliwi będą tylko ci, którzy dostąpią miłosierdzia. I szczęśliwi są teraz także tylko ci, którzy dostępują miłosierdzia. Często jest tak, że winnych uwierają nas te grzechy, te słabości, z którymi sami mamy największe problemy. To jedyne z błogosławieństw, które nie ma innej miary poza samym sobą, to znaczy miarą miłosierdzia jest miłosierdzie. Im więcej miłosierdzia wobec bliźnich, tym więcej miłosierdzia Bożego otrzymujemy, bo stajemy się bardziej miłosierni. Można powiedzieć, stajemy się podobni do miłosierdzia, a podobne przyciąga. Jeżeli jesteśmy daleko od miłosierdzia Bożego, no to również nie będziemy potrafili przyjmować miłosierdzia Bożego. To jeżeli chcielibyśmy po ludzku zrozumieć, dlaczego warto być miłosiernym, to jest w tym też pewna interesowność. To znaczy, skoro podobne przyciąga podobne, to znaczy, że im więcej w nas miłosierdzia wobec bliźnich, tym więcej miłosierdzia od Pana Boga otrzymamy, ponieważ nasze serce będzie wrażliwe na Boże miłosierdzie i będzie nam łatwiej wychodzić z różnych grzechów. A wychodzenie z grzechów polega przede wszystkim na podążaniu drogą miłości i miłosierdzia wobec bliźnich, bo Pan Jezus, opisując sąd ostateczny, 25 rozdział, w całości można przeczytać, szczególnie drugą część jego. Pan Jezus w tym 25 rozdziale Mateusza opisuje, jak wygląda sąd ostateczny. Cokolwiek uczyniliście jednemu z bliźnich, mnieście uczynili, czego nie uczyniliście jemu, czyli bliźniemu, bliźnim im, mnieście nie uczynili. Czy wierzymy Panu Jezusowi, że na sądzie ostatecznym właśnie o to zostaniemy spytani, czy może chcemy dopisywać swoje jakieś pytania, które Pan Jezus będzie nas stawiał? Pan Jezus dał nam jasną drogę, jasną wskazówkę, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Tam nie będzie pytania o naszą religijność, o naszą pobożność, o naszą wiarę, o naszą nadzieję, Święty Paweł powiedział, że spośród tych trzech cnót teologalnych, wiara, nadzieja i miłość, miłość jest największa, bo ona przetrwa, przecież przejdzie z tego, co doczesne, z tego, co czasowe, do tego, co wieczne. Tylko miłość przechodzi z nami do życia wiecznego, albo brak miłości i miłosierdzia, brak miłości i miłosierdzia otwiera drogę do piekła. Wtedy będziemy rzeczywiście straceni, bo wobec sprawiedliwości Bożej nie mamy szans. My jednak wciąż wybieramy sprawiedliwość. Wydaje nam się, że ją poznaliśmy, posiedliśmy, potrafimy wymierzyć. To ułuda, która wiedzie nas za nos. Jeżeli zaś zapanowaliśmy nad sprawiedliwością, czasami tak myślimy, zwiedzeni pychą, to po co nam Bóg, po co wcielenie, męka i zmartwychwstanie Jezusa? To jest dokładnie współczesny świat, który chce być przede wszystkim sprawiedliwy. No, jeżeli chcemy być tylko sprawiedliwi, tu sobie muszę jeszcze mocniej to zdanie zaznaczyć, jeżeli chcemy być tylko sprawiedliwi, jest to zwiedzenie pychą, ponieważ nikt z nas nigdy nie będzie sprawiedliwy, to nasza sprawiedliwość Boża, czyli swego rodzaju doskonałość, będzie nas prowadziła do wykluczenia z naszego życia Boga, zmartwychwstania, wiary. Już nie będzie nam potrzebny Bóg. Skoro jestem sprawiedliwy, to po co mi Bóg? Ale jest to łuda. Nikt z nas, nawet sprawiedliwy, nie potrafi być. Bóg przez swoje miłosierdzie daje nam szansę iść Jego drogą zbawienia. W nowennie Pan wskazuje nam, kogo przyprowadzić do miłosierdzia Bożego. W tej nowennie właśnie, teraz przed niedzielą miłosierdzia Bożego, przecież każdego dnia modlimy się, kogo mamy przyprowadzać do Pana Jezusa Miłosiernego, ale zobaczcie, że tak naprawdę główną intencją tej nowenny jest to, żebyśmy samych siebie do miłosierdzia Bożego przyprowadzili. Dlaczego? Bo to my się modlimy za nich wszystkich i skoro my się modlimy koronką do miłosierdzia Bożego, to my się sami z samych siebie mamy do miłosierdzia Bożego przyprowadzić. My jesteśmy tymi, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia Bożego i później dopiero wszyscy inni. Gdybyśmy z takim podejściem szli do bliźniego, że ja najbardziej potrzebuję miłosierdzia Bożego, to byłby raj na ziemi. Jest to oczywiście niemożliwe, natomiast im mniej miłosierdzia, tym więcej nienawiści. Teraz ciekawa sprawa, jeżeli chodzi, uwaga, nie ta pora może trochę, o świętego Mikołaja, który nam się kojarzy z prezentami, prawda? Naszą wrażliwość duchową skrępowała katechizmowa formułka o Bogu jako sędzim sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Proszę sobie przeczytać, proszę posłuchać. Święty Mikołaj, jedna z najpiękniejszych postaci ludzkiego miłosierdzia w chrześcijaństwie, stał się kimś, kto przynosi prezent grzesznym albo rózgę niegrzecznym. To głębokie zafałszowanie tej postaci. Mikołaj, jeszcze zanim został biskupem, wręczył trzem stutkom po bryłce złota. I to wcale nie dlatego, że były grzecznymi dziewczynkami. Nie czekał, aż się nawrócą i wejdą na dobrą drogę. Święty wiedział, że tylko pomagając tym dziewczynom, takim jakimi one są w tym momencie, w którym są, nieżyczeniowo, że mają być inne i dopiero wtedy otrzymają, że tak powiem, nagrodę, da im szansę na to, aby się zmieniły. Złoto wzięły jako posag i dzięki temu mogły poszukać sobie mężów. Dawniej mieliśmy lepsze wyczucie postaci Mikołaja. Piotr Skarga, który założył pierwsze w Polsce Bractwo Miłosierdzia, pośród wielu inicjatyw miał także i taką, która była skierowana do stutek. Skarga zbierał od pobożnych mieszczan krakowskich pieniądze na posagi dla dziewczyn, które trafiły na ulicę. Mówiąc krótko, zbierał pieniądze dla dziewczyn, które pracowały na ulicy. Nie stawiał im warunków, że najpierw się muszą nawrócić, później dostaną dopiero pieniądze na posag. Tłumaczył, że mają one w życiu tylko następującą alternatywę. Albo umrzeć z głodu, albo sprzedać na ulicy swój wstyd. Ten fundusz dla dziewcząt nazwał skrzynką świętego Mikołaja, ponieważ zrozumiał, na czym polega kult tego świętego. Święty Mikołaj nie był wcale sprawiedliwy, no bo sprawiedliwość polega na oddaniu każdemu tego, co się mu należy. Czyli dobry otrzymuje dobro, zły otrzymuje zło, grzeczny otrzymuje nagrodę, niegrzeczny otrzymuje karę. Bo po sprawiedliwości tym kobietom nic się nie należało. Było w nich bardzo dużo grzechu, w związku z tym patrząc tylko oczyma sprawiedliwości, nie zasługiwały na nic innego, jak tylko na rozliczenie ze swoich grzechów. Tymczasem on był miłosierny. Różnica polega na tym, że przez sprawiedliwość człowiek się nie zmieni. Sprawiedliwość jest dla naszej satysfakcji, szczególnie dla satysfakcji tego, kto ją może komuś wymierzyć. Miłosierdzie jest po to, aby dać człowiekowi szansę przemiany. Sprawiedliwość jest rozrachunkiem z przeszłością. Miłosierdzie jest chrześcijańską nadzieją na przyszłość. O tym wszystkim, drodzy Państwo, jest w Piśmie Świętym. O tym mówił Pan Jezus w kazaniu na górze, ale o tym pisał też papież Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, Bóg bogaty w miłosierdzie, o Bogu miłosiernym. O tym również pisał Benedykt XVI w encyklice Bóg jest miłością. Czy my w ogóle znamy nauczanie papieża Polaka? Jego encyklikę na przykład o ekumenizmie, która była dużo bardziej liberalna niż całe nauczanie papieża Franciszka o ekumenizmie. Encyklika papieża Jana Pawła II, świętego naszego rodaka, o ekumenizmie ut unum sint, aby byli jedno. Jedna z pierwszych encyklik Jana Pawła II poświęcona miłosierdziu Bożemu z tej triady, pierwsza encyklika Redemptor Hominis, o Chrystusie Zbawicielu, później Bóg bogaty w miłosierdzie i trzecia encyklika o Duchu Świętym. Co Jan Paweł II napisał o miłosierdziu Bożym? Myślę, że gdyby takie słowa kiedyś wypowiedział papież Franciszek, to wielu by podpadł tym tak zwanym prawdziwym katolikom, którzy są najprawdziwsi ze wszystkich, najsprawiedliwsi. Otóż Jan Paweł II napisał tak. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Tyle Jan Paweł II. Nikt nie jest stracony, bo Bóg nie rozdaje cukierków grzesznym dzieciom, ale podnosi w górę tych, którzy dotknęli, uwaga, dna. Sięgam sobie do waszych komentarzy. Najgorsze jest to, że jesteśmy grzeszni. Witam serdecznie wszystkich. Masakra, zanim dołączyłem do was, musiałem wysłuchać i wyglądać trzy reklamy bez możliwości przeskoczenia. No właśnie, w takich spotkaniach na żywo to irytujące. Zawsze uważam, że mi jest najbardziej potrzebne, ponieważ nie wiem, w czym inni się męczą w swoim życiu. Szczęść Boże, dokładnie tak, zawsze ktoś bardziej zły, a ja nie widzę swoich największych grzechów. Proszę Boga nieustannie, żeby uczył mnie pokory. Może będziemy sobie, słuchajcie, te wasze komentarze tutaj od razu wyświetlać. Odkrywanie pokory w swoim sercu jest bolesne. Ukazuje, jak próżni jesteśmy. Pamiętajmy, że pokora polega na odkryciu prawdy o sobie, nie tylko o prawdy, że jestem grzesznikiem, ale że zostałem stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, że zostałem wykupiony z rąk szatana najdroższą walutą, czyli najświętszą krwią Chrystusa. Ta historia ze świętym Mikołajem, który pieniądze i z Piotrem Skargą, który pieniądze rozdawał dziewczynom pracującym na ulicy, nie czekając, aż się naprawią, że tak powiem, znaczy, aż się nawrócą, aż się zmienią, jest do dziś aktualna, ponieważ jeździmy, wiecie o tym, już od kilkunastu miesięcy, natomiast przez ostatnie, jaki mamy miesiąc, kwiecień, przez ostatnie 5 miesięcy, 3 razy w tygodniu jeździmy do bezdomnych z gorącą zupą, nawet teraz, kiedy jest trochę cieplej. Rozmawialiśmy trochę o tym, jeździmy z Łukaszem, z jego bratem w trójkę do bezdomnych, którzy w 95%, a może nawet i w 99% są alkoholikami, są uzależnieni od tego, nie mają zamiaru z tego wyjść, nie potrafią, nie są w stanie, są uzależnieni też od narkotyków, niektórzy nawet i od hazardu, wyobraźcie sobie, bezdomni uzależnieni od hazardu. I były takie zarzuty, oczywiście nie tutaj w sieci, tylko gdzieś tam z grona naszych najbliższych stawiane takie pytania, czy jest sens jeździć, jak to się mówi, do pijaków z gorącą zupą, że tak powiem, karmić alkoholików, którzy zostali wyrzuceni ze swoich domów, ponieważ no, jak to alkoholik, nic dobrego do domu nie wnosili. To jest, myślę, że bardzo podobna sytuacja jak ze świętym Mikołajem, który zbierał pieniądze na posag dla dziewczyn pracujących na ulicy, które sprzedawały za pieniądze swój wstyd, że tak powiem. Otóż, kiedy jedziemy do bezdomnych i już taką zasadę mamy od kilkunastu miesięcy, nigdy nie moralizujemy, nigdy im niczego, że tak powiem, nie nakazujemy. Jesteśmy po to, żeby przywieźć im gorącą zupę, ubrania, słodycze, jakieś słodycze rzadziej, ale też owoce, książki też, bo niektórzy czytają, tylko po to, żeby zjedli, żeby jako alkoholik po prostu z głodu nie umarł. Być może właśnie w ten sposób, a jesteśmy przekonani, że to jest najlepsza droga, kiedy doświadczą Bożej dobroci, będą w stanie wyjść albo przynajmniej trochę zmienić na lepsze swoje życie. No właśnie, oni się pogubili, nie wiadomo, co nas czeka. I teraz, jeżeli chodzi o miłosierdzie Boże i o skandal Bożego miłosierdzia, otwieram sobie dzienniczek świętej Faustyny. I co tu się okazuje, że miłosierdzie Boże, no tu jest nawet, otworzyło mi się scena świętej Faustyny z bezdomnym, ale to już kiedyś wam chyba czytałem. Godzina 15. Co Pan Jezus mówi świętej Faustynie o tak zwanej godzinie miłosierdzia Bożego? O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę Ci wniknąć w mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. Dalej, jeszcze mocniejsze fragmenty z dzienniczka świętej Faustyny. Czekaj, mi się otwierają takie inne fragmenty, ale dobra. Kiedy wybiła, to jest numer 1452, kiedy wybiła 12 godzina, dusza moja pogrążyła się w głębszym skupieniu i usłyszałam w duszy taki głos. Nie bój się, dziecię moje, nie jesteś sama. Walcz śmiało, bo wspiera cię ramię moje. Walcz o dusz zbawienie, zachęcając je do ufności w moje miłosierdzie, bo to twoje zadanie w tym i przyszłym życiu. Po tych słowach przyszły mi głębsze zrozumienia miłosierdzia Bożego. Dusza będzie potępiona tylko ta, która sama chce, bo Bóg nikogo nie potępia. I to może być właśnie oburzające, jak to Bóg nikogo nie potępia, nie potępia nawet największych grzeszników. No, mamy przykład, drodzy Państwo, dobrego Łotra, który jako pierwszy wszedł do nieba. Tam jeszcze nikogo nie było, ponieważ Jezus dopiero po swojej śmierci wstępuje do piekieł, wstąpił do piekieł, modlimy się w wyznaniu wiary. Zanim wstąpił do piekieł i wziął z piekła Adama i Ewę, proroków i tych wszystkich, którzy nie mogli przed pojawieniem się sakramentu spowiedzi skorzystać ze spowiedzi, Kto do nieba wchodzi dobry łotr, który według prawa, duże prawdopodobieństwo, że naprawdę obiektywnie, został skazany za jakieś straszne kryminalne sprawy, za jakieś, za złamanie prawa, nie wiem, czy za morderstwa, czy za coś innego, ale na pewno tak okropnego jak i to, został skazany na śmierć. I to tę śmierć jedną z najokrutniejszych przez ukrzyżowanie. I co robi dobry łotr? No właśnie, dobry łotr. No jak może być łotr dobry? No akurat dla Pana Jezusa może być nawet święty grzesznik. Okazuje się, że wystarczyło, że dobry łotr zobaczył w Jezusie Syna Bożego. A co to znaczy zobaczyć w Jezusie Syna Bożego? Skoro Bóg jest miłością, to Syn Boży jest Synem miłości, to znaczy prawdziwym obrazem Boga jest miłość. Mówiliśmy sobie o tym, że może istnieć tylko taki Bóg, który jest miłością, że każdy inny Bóg, który nie jest miłością i miłosierdziem, jest ściemą. Uwierzyć w Jezusa jako Syna Bożego, to uwierzyć, że Bóg jest miłością, miłosierdziem, to zobaczyć w Jezusie miłosierdzie Boże i miłość Bożą. Dobry łotr jako pierwszy wchodzi do nieba. Kryminalista, człowiek według sprawiedliwego wyroku skazany na śmierć za przestępstwa, jakie popełnił. Okazuje się, że miłosierdzie Boże rozlewa się właśnie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Przecież modlimy się codziennie w różańcu, aby przez wstawiennictwo Maryi miłosierdzie Bożego dostąpili szczególnie ci, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. Mi się tak kiedyś wydawało, jak się modliłem tą modlitwą, kiedy pojawiały się te słowa, aby miłosierdzia Bożego dostąpili szczególnie ci, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, to wtedy w mojej wyobraźni pojawiały się twarze innych ludzi, różnych ludzi, że o, ten potrzebuje najbardziej Bożego miłosierdzia, ten potrzebuje najbardziej, a my przecież jesteśmy tymi, którzy potrzebują najbardziej Bożego miłosierdzia. I to ma być również zuchwałe wobec miłosierdzia Bożego. Mamy się domagać od Pana Boga miłosierdzia Bożego, a nie kary, czy może inaczej, a nie sprawiedliwości, bo Bóg nie chce ofiary, nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby się nawrócił i aby jego życie pełne miłosierdzia, które jest oczywiście naznaczone też grzechem, było świadectwem dla innych, dowodem na to, dowodem słów, jakie od Pana Jezusa usłyszał święty Paweł, moc w słabości się doskonali. Numer 548 Dzienniczka Świętej Faustyny. Wtem usłyszałam w duszy te słowa. Córko moja, zapewniam ci stały dochód, z którego będziesz żyć. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności. Jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary. Mówiąc krótko, Chrystus i jego łaski zależne są od naszej ufności. Im bardziej potrzebujemy Bożego miłosierdzia, tym więcej miłosierdzia otrzymamy. Dziękujemy tutaj za dobre słowo. Bóg zapłać za piękne wyjaśnienie miłosierdzia Bożego. Słuchajcie, o miłosierdziu Bożym sobie będziemy jeszcze jutro, ksiądz Marcin będzie nam tłumaczył miłosierdzie Boże, ale to nie wszystko, bo o miłosierdziu Bożym moglibyśmy to zrobić live'a 24-godzinnego. Teraz jaka jest zależność między sprawiedliwością Bożą a Bożym miłosierdziem? Tutaj mamy odpowiedź, drodzy Państwo, w liście do Rzymian. Ja korzystam akurat z klucza do Biblii, takiej potężnej księgi, gdzie mamy cały list do Rzymian wyjaśniony i niektórzy chrześcijanie uczą się listu do Rzymian na pamięć. Gdybyśmy chcieli się jednej księgi nauczyć na pamięć, to polecam wszystkim właśnie list do Rzymian. Niektórzy naprawdę znają cały list do Rzymian na pamięć. Dlaczego? No to posłuchajcie tego. Możemy wybrać dwie możliwości dotarcia do nieba. Uczynki czyli prawo, czyli bycie sprawiedliwym, zaufanie prawu. Wybierając tę drogę, zabiegamy o to, aby samemu stać się sprawiedliwym. Oczywiście ta próba skazana jest na niepowodzenie, bo nikt z nas nie jest sprawiedliwy, nikt z nas nie jest święty, nikt z nas nie jest doskonały, nie będzie doskonały, nawet jakby przeszedł wszystkie szkoły coachingu i wszelkie możliwe spotkania z terapeutami i z największymi kapłanami, kaznodziejami, i nawet gdyby same rekolekcje prowadził mu papież ten czy inny, nigdy nikt z nas nie będzie doskonały. A zatem droga stania się sprawiedliwym jest zawsze skazana na porażkę, na niepowodzenie, ale ogólnie to ona została wybrana przez niektórych. Jak chociażby ta droga została wybrana przez naród izraelski. Oni wybrali drogę wierności prawu. Odrzucili Jezusa, który nie mieścił się w ich interpretacji prawa. I teraz mamy drugą drogę. Droga Ewangelii, słowa Ewangelii. Tak jak pierwsza droga sprawiedliwości oparta była na prawie i na uczynkach prawa, to druga jest oparta na zaufaniu Panu. Wybierając tę drogę, otrzymujemy sprawiedliwość Bożą, to znaczy godzimy się, że nie jesteśmy w stanie wypełnić prawa. I z wiarą spoglądamy na tego, który wypełnił je w całości. Kiedy idziemy drogą zaufania Bogu, to Święty Paweł napisał w liście do Rzymian, że prawo samo w sobie zabija, ponieważ nie jesteśmy w stanie po ludzku wypełnić prawa. Kiedy idziemy drogą zaufania Bogu, to jesteśmy świadomi tego, że nie wypełnimy prawa i że potrzebujemy kogoś, kto wypełnił je w całości. Pan Jezus mówi, że doskonałość prawa zamyka się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, że doskonałym prawem jest prawo miłości i miłosierdzia. Dalej. Jeżeli chodzi o list do Rzymian. Sprawiedliwość Boża i Boże miłosierdzie. Jak można przetłumaczyć, drodzy Państwo, to stwierdzenie sprawiedliwość? W niektórych tłumaczeniach to sformułowanie, już nawet nie sprawiedliwość, ale usprawiedliwienie, jest tłumaczone tak w sposób dynamiczny, czyli Bóg powiedział, że jestem w porządku. Tak można zrozumieć to, że jesteśmy usprawiedliwieni. Ktoś może powiedzieć, jak można tak myśleć o sobie, że jestem w porządku. Jestem w porządku nie ze względu na moje uczynki, bo moje uczynki nigdy nie wypełnią prawa, ale jestem w porządku ze względu na to, że to usprawiedliwienie przynosi mi Chrystus i że On za mnie, że tak powiem, wypełnia to prawo. To znaczy, usprawiedliwienie oznacza umieszczenie w dobrych księgach Bożych. To, że jesteśmy usprawiedliwieni, oznacza, że, jak jest to zapisane w Księdze Apokalipsy, zostaliśmy wpisani do Księgi Życia. W książce Wizyta w Niebie, zdaje się, w tej książce, albo w książce Niebo, bohater tej książki widzi w niebie otwartą Księgę Życia, w której są nazwiska tych, którzy są w niebie. I anioł otwiera przed nim tę księgę, żeby poszukał swojego imienia i nazwiska. Nie może znaleźć, szuka, szuka, szuka. Okazuje się, że wszystkie inne imiona i nazwiska są zamazane, on ich nie widzi. Znajduje swoje imię i nazwisko, nawet drugie imię, które przyjął. Kto jest wpisany do Księgi Życia? Do księgi, w której, że tak powiem, jesteśmy przypisani do nieba. Do tej księgi życia są wpisani wszyscy. I kiedy ktoś z nas do nieba nie trafi, to ten wpis, to moje imię i nazwisko w księdze życia pozostaje. Tylko że pozostanie tylko na papierze, na papierze. Bóg jest wierny prawdzie i dobru. Być może przyjmując otwartym sercem Boże miłosierdzie, otrzymujemy wybaczenie naszych win i dużo miłości, czujemy tę też wdzięczność za tak wielką miłość Boga. Wczoraj sobie mówiliśmy trochę o zadośćuczynieniu w kontekście wcielenia i zmartwychwstania Chrystusa. To jest też taka tajemnica Mysterium Inquitatis zła. Kiedy Jan Paweł II był pytany o to, czy człowiek może powiedzieć Bogu nie, powiedział tak. Człowiek może powiedzieć Bogu nie, ale w imię czego? Nie ma takiego dobra, czy może inaczej, dobra w znaczeniu wartości, nie ma takiej wartości, która mogłaby zostać postawiona wyżej od Boga. Ale możemy przyjąć różne wartości, które będziemy stawiali wyżej od Boga. One zawsze będą, jak to napisał Kohelet, marnością nad marnościami w kontekście tego, kim jest Bóg. Natomiast jesteśmy wybrani po to, do tego, żebyśmy dotarli do nieba, ale coś innego miałem powiedzieć i mi teraz wyleciało z głowy. Może mi się tutaj przypomni. Otrzymujemy wybaczenie naszych win i dużo miłości. Prawo duchowe oznacza zasady duchowe, dobre i pochodzące od Boga. To dekalog z normami duchowymi. I pamiętajmy, że samo prawo zabija, że nawet gdybyśmy, uwaga, to jest też, no to jest skandaliczne wręcz. Gdybyśmy w sposób doskonały wypełniali dekalog, 10, czyli 10 przykazań Bożych i 5 przykazań kościelnych, naprawdę byśmy doskonale to wypełniali, to może się okazać, że do nieba nie wejdziemy, ponieważ było to wypełnianie tylko zewnętrzne, że tak powiem, uczynkowe, a nie ma w tym serca. Prawo wypełniane bez miłości jest, że tak powiem, niewypełnianiem prawa. Pytanie, Przemku, czy ty byłeś świadomy o tym wszystkim przed nawróceniem? Kompletnie, słuchajcie, nie miałem tego świadomości. Oczywiście wiemy, że te nawrócenia w naszym życiu się dokonują niemalże codziennie, ale mamy takie pewnie jeden moment czy dwa momenty w swoim życiu przełomowe, jakiś taki kulminacyjny. Moje takie pierwsze nawrócenie dokonało się w roku 1997. Miałem wtedy 17 lat, były to rekolekcje wielkopostne, pamiętam, odnowy w Duchu Świętym, mocni w duchu jezuici w Łodzi, gdzie już byłem wtedy człowiekiem młodym, pobożnym, że tak powiem, od roku byłem takim człowiekiem, który co niedzielę chodził do kościoła. Natomiast wtedy zmieniła wszystko modlitwa wstawiennicza nade mną, dwójki młodych ludzi z grupy, do tej pory wszystko pamiętam, z grupy modlitewnej Przymierze. To była grupa, która spotykała się, grupa dla studentów. I to wtedy bez żadnej, że tak powiem, bez żadnego nauczania, bez żadnego tłumaczenia, bez żadnej teorii doświadczyłem Bożego miłosierdzia jako po prostu darmowego wybaczenia wszelkich grzechów. Od tego się dopiero zaczyna. To jest długa droga, kiedy przyjmujemy Boże miłosierdzie, bo uwaga, całą wieczność mamy na to, żeby przyjmować Boże miłosierdzie. Im większe dzieła Boże widzimy, tym bardziej jesteśmy w stanie o nich świadczyć. Najprostszy przykład. Byłem zszokowany tym. Zrobimy sobie o tym materiał taki krótki na naszym kanale. Wiecie, że załoga Artemis II, czyli misja kosmiczna NASA, 10-dniowa, która jutro, no właściwie w nocy, w sobotę, będzie wodowała w Oceanie Spokojnym, wracając z okrążenia Księżyca, czteroosobowa załoga, trzech Amerykanów, jeden Kanadyjczyk. Jeden z tych członków tej załogi, chyba właśnie ów Kanadyjczyk, Wielkanoc przy oficjalnym połączeniu się z NASA. To jest, słuchajcie, NASA robi codziennie live'y, kilkunastogodzinne, łącząc się z załogą Artemis. On Wielkanoc zaczął nagle jako astronauta, oblatując Księżyc, już wracając właściwie, ale już jeszcze będąc bardzo blisko Księżyca, zaczął mówić o tym, że trzeba być wdzięcznym Bogu, że jesteśmy na Ziemi, i właśnie zaczął mówić o Chrystusie, o Bogu, który jest miłością. Zaczął, mówiąc krótko, ten astronauta, doświadczywszy potęgi dzieł Bożych, no bo wszechświat jest uczyniony ręką Bożą. I kiedy patrzymy na Ziemię i na wszystko, co Bóg uczynił, a szczególnie z perspektywy astronauty, który widzi Ziemię z góry i się może nią zachwycać, to jest w nas wdzięczność i jednocześnie prosta odpowiedź na pytanie, skąd się to wszystko wzięło. Nie jest możliwe, żeby to wszystko wzięło się z niczego, samo z siebie. To całe piękno stworzenia, całe piękno kosmosu, ten astronauta zaczął ewangelizować, mówić o Jezusie, że jest miłością. To nie był szok właściwie dla pozostałych trzech członków załogi Artemis II. bo oni mu przytakiwali i z tym wszystkim, co mówił, się rzeczywiście zgadzali. Mówiąc krótko, nie potrzeba naprawdę zbyt wiele, żeby doświadczyć Bożego miłosierdzia i żeby zacząć ewangelizować, bo najprostszą formą ewangelizacji jest zachwyt nad codziennością. Jeżeli będziemy się zachwycali nad codziennością, co może w obecnych warunkach, powiedzmy, społeczno-politycznych jest dość utrudnione, natomiast kiedy będziemy się zachwycali nad codziennością, to będziemy wtedy ewangelizowali przez to, że będzie z nas emanowało dobro, a przede wszystkim miłość i miłosierdzie, empatia, szacunek wobec każdego. Bez szacunku wobec każdego, bez empatii niemożliwe jest bycie prawdziwym chrześcijaninem. Jeżeli nie ma w nas szacunku wobec każdego człowieka i empatii, to tym bardziej nie ma w nas miłości wobec bliźniego. Święty Jakub napisał: jak człowieku chcesz kochać Boga, którego nie widzisz, skoro nie kochasz człowieka, którego widzisz? Mamy w domu wszystko, jeżeli chodzi o nasz rozwój duchowy. Myślę, że każdy z nas ma Pismo Święte. I do Pisma Świętego trzeba dołożyć sobie dzienniczek świętej Faustyny. Ja już jakiś czas temu tak stwierdziłem, że dwie najważniejsze lektury, do których trzeba codziennie sięgać, to jest Pismo Święte. Już nieważne, jakie tłumaczenie, Biblia Tysiąclecia, każde tłumaczenie tak naprawdę jest dobre, poza oczywiście tymi różnymi sekciarskimi, typu Biblia Brytyjska, Jehowych i tak dalej, to są oczywiście tłumaczenia zafałszowane. Natomiast Biblia Tysiąclecia, bo myślę, że większość z nas to ma. Już też nie ma co wyszukiwać, to tłumaczenie lepsze, to tłumaczenie gorsze. Pismo Święte i dzienniczek świętej Faustyny. Nasz łódzki arcybiskup, kardynał Konrad Krajewski, podczas swojego ingresu powiedział: czytajcie Pismo Święte i najlepiej bez komentarza. Oczywiście nie w znaczeniu, że komentarze są niepotrzebne, tylko w takim znaczeniu, żeby najpierw zachwycić się Słowem Bożym, a dopiero później szukać jakichś takich teologicznych wyjaśnień tego Słowa Bożego. Bo kiedy się zachwycimy miłosierdziem Bożym, to wtedy Pan Bóg nas poprowadzi do właściwych ludzi, którzy nam, uwaga, wyjaśnią Słowo Boże. Bo każde Słowo Boga jest przejawem miłosierdzia Bożego. Dlatego, jeżeli chodzi o Boże miłosierdzie i sprawiedliwość, usprawiedliwienie oznacza umieszczenie każdego z nas w dobrych księgach Bożych. To wspaniałe błogosławieństwo, ale to dopiero początek zbawienia. Dokonując usprawiedliwienia, Bóg uwalnia nas od kary za grzech, będący rezultatem zerwanej relacji z Bogiem. Co robi szatan? Szatan chce, żebyśmy przy każdym grzechu tracili wiarę w Boga i żebyśmy stracili również wiarę w miłosierdzie Boże, żebyśmy stwierdzili, że nie ma sensu powstawać z naszych grzechów, skoro wciąż te same się nam powtarzają. Szatan będzie chciał, mówiąc krótko, będzie się domagał, żebyśmy zerwali relację z Bogiem. Bóg oznajmia, że jesteśmy w porządku, ponieważ, uwaga, jesteśmy grzesznikami zasługującymi na karę i Bóg to dokładnie wie. Ale taką karę mógłby wymierzyć tylko Bóg, który nie jest miłością. Gdyby Bóg nie był miłością i był tylko gniewliwy i sprawiedliwy, to nie posyłałby na świat swojego Syna, wiedząc, że on zostanie zabity rękoma grzeszników, ludzkimi rękoma. Większość religii przekonuje, że powinniśmy doprowadzić się do porządku, zanim będziemy mogli pojednać się z Bogiem. W chrześcijaństwie Bóg najpierw oznajmia, że jesteśmy w porządku. Bóg mówi, co to znaczy w porządku, żeby też dobrze zrozumieć, to nie jest pochwała grzechu i to nie jest zachęta do grzeszenia. W porządku, czyli to usprawiedliwienie oznacza, że Bóg wie, co nabroiliśmy, do czego jesteśmy skłonni, jakie grzechy nam się powtarzają. Mówi, w porządku, ja to wszystko wiem. I właśnie dlatego, że jesteśmy grzesznikami, to no właśnie ten głód miłosierdzia Bożego, to nasza dusza zraniona grzechem, zraniona złem, pogrążona w ciemności, domaga się miłosierdzia Bożego, a nie sprawiedliwości, bo sprawiedliwość dla grzesznika oznacza śmierć wieczną. W zbawieniu zawiera się także drugi element usprawiedliwienia, czyli uświęcenie. Po uwolnieniu od kary za grzechy i przywróceniu zerwanej relacji z Bogiem zostajemy uwolnieni z mocy grzechu. Panowanie grzechu zostało przerwane. Grzeszymy, ale zobaczcie, grzech nie ma nad nami władzy, bo możemy zerwać z tym grzechem, idąc do spowiedzi. To nie jest tylko wymysł Pisma Świętego, że panowanie grzechu zostało przerwane. Grzech nie musi nad nami panować i nie panuje, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, chociaż jesteśmy wciąż skłonni do czynienia zła. Uświęcenie dokonuje się przez wiarę, podobnie jak usprawiedliwienie. Nie musimy wytwarzać go sami, ale trwać w ufności z dnia na dzień, w chwili na chwilę. I tu również oczywiście są potrzebne uczynki, które będą potwierdzały naszą wiarę. Uczynki miłości i miłosierdzia. Ponieważ usprawiedliwienie, które otrzymaliśmy, które jest darmowe, domaga się odpowiedzi w postaci nie tylko oddawania chwały Bogu i dziękowania Bogu za miłosierdzie Boże. To też jest potrzebne, bo to nas uzdalnia, uwrażliwia nasze serce, ale najlepszym podziękowaniem za to, że sami wyszliśmy, że wychodzimy z grzechu, jest niesienie miłości i miłosierdzia innym. Na tym właśnie polega sprzeciwianie się cywilizacji śmierci. Cywilizacja śmierci to jest cywilizacja, w której bezsensowne jest okazywanie miłości i miłosierdzia. Pewnie słyszeliście w różnych miejscach, ja też niestety w kościele czasami słyszałem, że miłosierdzie Boże ma swoje limity, ma swoje granice. Jest to nieprawdziwe, ponieważ miłosierdzie Boże nie ma żadnych limitów. Gdyby miłosierdzie Boże miało limity, to Bóg nigdy, nigdy nie stałby się człowiekiem po to, żeby ludzie go zamordowali tutaj na ziemi, mówiąc krótko. Jechałem do nieba z Słowem Bożym, czytając, słodko mi było. Uświęcenie, dalej uwielbienie. Uwielbienie oznacza koniec całego tego procesu, gdy zostaniemy całkowicie uwolnieni od obecności grzechu. Najdoskonalsze uwielbienie będzie się dokonywało w niebie. Jego sprawiedliwość, czyli sprawiedliwość Boża, uwaga, zakrywa naszą niesprawiedliwość. Nawet w naszej ludzkiej sprawiedliwości, wedle oceny Bożej, jesteśmy niesprawiedliwi, bo ludzka sprawiedliwość zawsze naznaczona jest egoizmem, czyli jest niesprawiedliwa w swojej istocie i niewystarczająca, żeby Panu Bogu ją przedstawić. Święty Paweł używa obrazu przyodziania się w Chrystusa jak w nową szatę, kiedy to się dzieje w momencie chrztu, kiedy zostajemy ochrzczeni. Jesteśmy, uwaga, nie tylko w Jezusa przyodziani, ale Nim przyodziani. Założyliśmy na siebie, że tak powiem, Boże usprawiedliwienie. Czyli ilekrotnie będzie szatan chciał nam wmówić, że nie ma sensu się spowiadać, nie ma sensu nieść uczynków miłości, miłosierdzia, bo ten nie zasługuje, bo temu miłosierdzie Boże jest niepotrzebne, bo przecież jest tak złym człowiekiem i tak dalej. To pamiętajmy, że jesteśmy przyodziani w Jezusa, to znaczy jesteśmy Nim przyodziani, dlatego gdy Bóg patrzy na nas, widzi tylko Jego. Rozumiecie, o co tu chodzi? Jesteśmy ukryci w Chrystusie, to przypisana sprawiedliwość. Bóg pragnie nam udzielić swojej sprawiedliwości, a nie jedynie ją przypisać. Na tym właśnie polega uświęcenie, to znaczy jesteśmy przyodziani w Chrystusa, kiedy Bóg nas widzi, tak jakbyśmy założyli coś na siebie. Teraz widzicie mnie w tym, prawda, specjalowo założyłem taką bluzę trochę niebiańską. Tak, o tym sobie już mówiliśmy, że miłosierni miłosierdzia dostąpią, że granicą miłosierdzia jest tylko miłosierdzie Boże, że kiedy na kogoś patrzymy, to widzimy to, w co jest przywdziane. I kiedy Bóg na nas patrzy, a jesteśmy przyodziani w Jezusa, to widzi, uwaga, w nas Jezusa, który przecież swoim życiem udowodnił, że jest doskonały, jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, jest najświętszy, po trzykroć święty. A zatem Bóg ma świadomość, że jesteśmy grzesznikami, ale widzi w nas, że tak powiem, obywateli nieba. Bóg by bardzo chętnie każdego z nas już teraz puścił do nieba, i to się pewnie kiedyś stanie, kiedy umrzemy, ale właśnie mamy te swoje lata na Ziemi, które mamy wykorzystać nie jako doskonalenie się w naszej moralności, bo moralność jest zawsze drugorzędna, etyka jest zawsze drugorzędna. Dla filozofa, dla kogoś, kto jest odcięty od duchowości, etyka będzie. Filozof oczywiście nie oznacza, że ktoś jest niewierzący, ale dla kogoś, kto tylko w sposób etyczny patrzy na życie, no to moralność będzie najważniejsza i będzie zawsze sfrustrowany, bo nigdy nie będzie w stanie być doskonały moralnie. Ludzie nigdy nie naprawią się moralnie, dopóki nie uwierzą w Jezusa i co więcej, nie będą mieli z nim osobistej relacji. Dlatego dużo ważniejsze jest głoszenie kerygmatu, czyli mówienie o Jezusie prawdziwym, żywym, zmartwychwstałym, niż głoszenie Jezusa jako prawodawcy, czy też głoszenie Boga Jahwe jako prawodawcy. Prawo zabija, dlatego dziś bardzo często chcemy moralizować. Nie mówię, że my, wy, ale w kościele często się moralizuje. Ludzie młodzi to bardzo szybko wychwytują. Kiedy widzą, że jest moralizowanie przez człowieka, jakiegokolwiek, nawet przez papieża, a każdy, dopóki żyje, jest grzesznikiem, to człowiek młody ma w sobie tę ikrę taką, jeszcze takiego buntu, że wie dokładnie, że nikt nie jest doskonały moralnie. Jeżeli ktoś mu moralizuje i spłyca życie duchowe tylko do etyki, to człowiek poszukujący prawdziwego Boga to odrzuci. Ponieważ moralność, etyka to nie jest esencja Ewangelii. Esencją Ewangelii jest miłość i miłosierdzie. Dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli osobistą relację z Bogiem, nasze życie moralne będzie ułożone. Dopiero wtedy właśnie nie będzie aborcji, nie będzie eutanazji. Dopiero wtedy nie będzie tego całego zła społeczno-politycznego, kiedy ludzie będą mieli osobistą relację z Bogiem. Nie na odwrót. Jest dziś, że tak powiem, nie wiem czy dziś to się dokonało, ale dziś to niestety zbieramy bardzo gorzkie i wręcz demoniczne owoce tego, że często nauczanie Kościoła, tym bardziej nauczanie Jezusa, czy może inaczej nauczanie Jezusa, tym bardziej nauczanie Kościoła zostało spłycone do etyki. Nie jesteśmy w stanie być moralnie doskonali. Tu potrzeba, że tak powiem, doświadczenia własnej słabości, żeby domagać się od Boga miłosierdzia Bożego, bo tylko miłosierni miłosierdzia dostąpią. W chwili, gdy uwierzymy, zostajemy usprawiedliwieni, ale Bóg chce, abyśmy stali się także sprawiedliwi, czyli uświęceni. Proces ten zostanie doprowadzony oczywiście do końca w niebie. I w tym usprawiedliwieniu konieczne są również nasze uczynki, czyli żebyśmy świadczyli uczynkami miłości i miłosierdzia, że sami otrzymaliśmy, czy sami doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia. Musimy demonstrować Ewangelię w takim stopniu, w jakim ją głosimy. O tym pisał też święty Paweł, który mówił nie tylko o przesłaniu Ewangelii w swoich listach, ale mówił również o metodach ewangelizacji, a to już jakby jest trochę inna działka opowieści. Właściwie dopiero teraz możemy rozpocząć temat miłosierdzia Bożego. Po godzinie tak naprawdę moglibyśmy dopiero teraz o miłosierdziu Bożym zacząć mówić, bo zawsze o miłosierdziu Bożym jest za mało. Jeżeli chodzi o. Bo to są mnóstwo wątków. Przypowieść o miłosiernym ojcu. Pamiętacie tego drugiego syna, który jest obrażony, że miłosierny ojciec przyjmuje marnotrawnego syna. Ojciec zyskuje marnotrawnego syna, który moralnie był upadły, który kompletnie łamał wszelkie prawa etyki, a można powiedzieć, traci starszego syna, który moralnie był ok, który był wierny ojcu, który był przy nim, który mu pomagał, który pracował z nim, który był zawsze blisko niego. Żeby popaść w śmierć, wcale nie trzeba, jak marnotrawny syn, odejść daleko i zdać się na łaskę bądź niełaskę losu. Śmierć dosięga nas nie tylko z dala od domu. Może dopaść nas również w czasie i miejscu, gdzie czujemy się bezpiecznie. Żeby odejść od Boga, wcale nie potrzeba opuszczać Kościoła. Można tkwić w samym Jego sercu, ale nie znać Chrystusa. można zgubić się we własnym domu. To znaczy, można dokonać apostazji serca i apostazji sercem. Znamy przykłady ludzi znanych, pewnie lubianych, tak zwanych ludzi show biznesu, którzy dokonali takiej publicznej apostazji, czyli złożyli, prawda, swojego proboszcza karteczkę, że nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem, z Bogiem i że wyrzekają się swojego chrztu. Przypomnijmy, że chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo to są trzy sakramenty, których się zrzec nie da, ponieważ one wyciskają na duszy niezatarte znamie, znak niewidzialny dla nas istot widzialnych, ale widzialny dla istot niewidzialnych. To znaczy to, kto jest, ten chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo wyryte w naszej duszy jest widzialne przez demony, a my tego nie widzimy. I no właśnie, wieszamy psy na tych, którzy dokonali takiej publicznej apostazji, prawda, że to diabły wcielone i tak dalej. Natomiast o wiele gorsza jest apostazja serca, kiedy tkwimy w Kościele, a jesteśmy antyświadkami miłosierdzia i miłości Bożej. Dobra moralność ma swoją własną empatię. Relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem, szczególnie za zamkniętymi drzwiami. Dla mnie to przypowieść o nas. Bóg zawsze na nas czeka. Naprawdę dwie najważniejsze wskazówki, jeżeli chcemy nie tylko w Niedzielę Miłosierdzia Bożego tworzyć się na Miłosierdzie Boże, to jest czytanie Pisma Świętego i czytanie dzienniczka. No i właśnie, skoro mówimy o czytaniu dzienniczka, to jeszcze do niego sięgnijmy. Bo zobaczcie, że dzienniczek to jest XX wiek, początek XX wieku. Święta Faustyna umiera tuż przed wybuchem II wojny światowej w roku 1938. Bóg jakby antycypuje ten okropny czas II wojny światowej, dając nam lekcję miłosierdzia, i szatan wściekły. Tak można to zinterpretować. Może ktoś inaczej to zinterpretuje, ale szatan wściekły, że pojawia się święta Faustyna i przesłanie miłosierdzia doprowadza ludzi tego, wielkich ludzi tego świata do tego, że wybucha druga wojna światowa, wojna nienawiści, wojna, która jest zaprzeczeniem miłości i miłosierdzia, to jest oczywiste. Miłosierdzie Boże zostało nam dane w XX wieku, czyli na teraz, w ten czas, w którym jesteśmy. I dzienniczek świętej Faustyny, drodzy Państwo, skoro mówimy o miłosierdziu Bożym i o miłości, to nie sposób wspomnieć także Eucharystii, numer 156 dzienniczka. W pewnej chwili bardzo pragnęłam przystąpić do Komunii Świętej, ale miałam pewną wątpliwość i nie przystąpiłam. Mój spowiednik, pewien biskup, zawsze powtarzał mi, że żeby nie przystąpić do Komunii Świętej, musi być naprawdę bardzo poważna przyczyna, bardzo poważny argument. Czyli grzech ciężki. No. Cierpiałam z tego powodu strasznie. Zdawało mi się, że mi serce pęknie z bólu. Kiedy zajęłam się pracą pełna gorzkości w sercu, nagle stanął przede mną Jezus i rzekł do mnie tak: córko moja, nie opuszczaj Komunii Świętej chyba w ten czas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko. Poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze mną, w mojej tajemnicy miłości. Drobne twoje usterki znikną w mojej miłości jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz mnie bardzo, kiedy mnie opuszczasz w Komunii Świętej. Jezus mówi: tylko bardzo poważny argument, bardzo poważna przyczyna mogą dać nam właśnie argument, żebyśmy nie przystąpili do Komunii Świętej. Czyli grzech ciężki. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, Pan Jezus to mówi, zobaczcie, ja tego nie wymyślam. Nie opuszczaj Komunii Świętej chyba w ten czas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko. Poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze mną. Jeżeli mamy wątpliwości przed przyjęciem Komunii Świętej, czy powinniśmy, czy nie, jeżeli są wątpliwości, Jezus mówi: przyjmuj Komunię Świętą, jak masz wątpliwości. To jest numer 156 dzienniczka, nie ja to wymyślam, tak jest napisane wprost, tutaj nie ma żadnej interpretacji. Bo, no i właśnie tutaj dochodzimy do tego, czym się najczęściej posługuje szatan, który lubi gdybać, który lubi siać wątpliwości, niepewność. Szatan lubi gdybać, nastawiając nas, czy też takie w nas budując nastawienie, abyśmy z przeszłości robili argument przeciwko teraźniejszości, żebyśmy zatrważali się przyszłością, żebyśmy wciąż dumali nad przeszłością. Tymczasem, kiedy Bóg przedstawia się Mojżeszowi, nie mówi o sobie, wypowiadając swoje imię, byłem albo będę, tylko imię Boga to jestem. Bóg jest. A skoro jest, to znaczy, że był w naszej przeszłości, którą należy oddać miłosierdziu Bożemu, i będzie w naszej przyszłości, którą należy zawierzyć opatrzności Bożej. Wieczorem, kiedy weszłam do małej kapliczki, usłyszałam w duszy te słowa: Córko moja, rozważ te słowa, a będąc w ciężkości, dłużej się modlił. O co chodzi? Kiedy zaczęłam zastanawiać się głębiej, wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w modlitwie. I od takiej ciężkiej modlitwy zależy nieraz nasze zbawienie. Im więcej modlitwy, tym będziemy mieli mniej wątpliwości przed Komunią Świętą. To jest to rozwiązanie, żeby nie było wątpliwości, czy mam przyjąć Komunię Świętą, czy też nie. Ja kiedyś nie przystąpiłam do Eucharystii, bo 3 miesiące nie byłam u spowiedzi. Dziękuję Przemku. Panie Przemku, jest Pani sobie Pana wiedzę, bardzo dobrze się słucha. Słuchajcie, no tutaj dzielimy się swoim świadectwem, prawda? Już samo to, że jesteśmy wciąż w takim stanie, jakim jesteśmy, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest miłosierdziem. To jest niesamowite, jak gdzieś to wyczytałem w ogóle na inny temat. Że to, że wciąż, że tak powiem, dajemy sobie radę z naszym życiem i z tym światem, który jest wokół nas, to jest niewątpliwie dowód na to, że Bóg się nami zajmuje i że o nas dba. Bo naprawdę żyjemy w trudnych czasach, żeby się utrzymać, że tak powiem, na powierzchni w tych trudnych czasach, to nie wystarczy ludzki wysiłek, tu jest potrzebna Boża łaska. Skoro dajemy radę nawet w tych trudnych czasach, to znaczy, że Bóg jest miłosierny, że jest łaskawy, że jest samym dobrem i miłością. Powtórzmy raz jeszcze te słowa, od których zaczęliśmy, że może istnieć tylko taki Bóg, który jest miłością. Żaden inny Bóg nie może istnieć, jeśli nie jest miłością. Tylko Bóg miłość może być Bogiem wiecznym, bo Bóg miłość daje życie. Natomiast Bóg, który nie byłby miłością i nie dawałby życia, oznaczałoby to, że nie ma w sobie życia. Moglibyśmy długo jeszcze o miłosierdziu Bożym rozmawiać. Już ponad godzinę rozmawiamy. Jutro będzie oczywiście ciąg dalszy. Dzisiaj wieczorem taki temat dotyczący nerwicy lękowej, bo myślę, że Wam się wielu przydadzą pewne wskazówki, które mi pomogły w jakiś sposób uporać się, czy też po prostu wciąż walczyć z nerwicą lękową. Bardzo często nasz największy wróg mieszka nie na zewnątrz, nie gdzieś tam, prawda, w mieszkaniu sąsiada, ale naszym największym wrogiem jest ten głos, który mieszka w naszej głowie. To mówią osoby, które cierpiały na depresję i sobie z nią nie dały rady. No właśnie, o tym wieczorem sobie porozmawiamy. Zamykanie się na relacje z drugim człowiekiem, a liczenie na miłosierdzie Boże to zuchwałość. Ponieważ Pan Bóg działa również przez ludzi, bo stał się człowiekiem. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. To właśnie Jezus Chrystus. Ten Jezus przychodzi do świętej Faustyny i mówi jej jedno bardzo ważne przesłanie: Jezu, ufam Tobie. To później rozwija ojciec Dolindo Ruotolo. Jezu, Ty się tym zajmij. No to jest właśnie jakby przedłużenie tego hasła: Jezu, ufam Tobie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze niesamowite spotkanie z miłosierdziem Bożym, żebyśmy przynajmniej raz w ciągu godziny pomyśleli o miłosierdziu Bożym, że go potrzebujemy i że inni potrzebują naszego miłosierdzia i miłości, żeby zatrzymać tę falę zła. Tylko miłość i miłosierdzie są w stanie zatrzymać falę zła. Święta Faustyna jeszcze tutaj w dzienniczku napisała takie słowa o pokorze. Może, o jest, dobra. że tylko ludzie pokorni będą mogli wpływać na świat w sposób pozytywny. O pokoro, piękny kwiecie, widzę, jak mało dusz cię posiada. Czy dlatego, żeś taka piękna, a zarazem trudna, aby cię zdobyć? O tak, jedno i drugie. Sam Bóg w niej znajduje upodobanie. Nad duszą pokorną są uchylone, u pusty niebieskiej spływa na nią łask morze. O jak piękna jest dusza pokorna, z jej serca wznosi się jak z kadzielnicy woń wszelka i nader miła i przebija obłoki i dosięga Boga samego i napełnia radością Jego najświętsze serce. Zobaczcie, to pokora dosięga Boga. Takiej duszy Bóg nic nie odmawia. Czyli jakiej duszy Bóg niczego nie odmawia? Duszy pokornej. Taka dusza jest wszechwładna. Ona wpływa na losy świata całego. Taką duszę Bóg wywyższa aż do tronu swego, a im ona więcej się uniża, tym Bóg więcej się ku niej skłania, ściga ją swymi łaskami, towarzyszy jej w każdym momencie swą wszechmocą. Taka dusza jest najgłębiej z Bogiem zjednoczona. O pokoro, zakorzeń się głęboko w całej istocie mojej. O dziewico najczystsza, ale i najpokorniejsza, dopomóż mi zdobyć głęboką pokorę. Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało jest dusz tak głęboko pokornych. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za przepiękne i cudowne świadectwo tutaj w komentarzach. Widzimy się wieczorem, widzimy się jutro o 7 rano, jutro o 12:15 i tak dalej. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże. Thank you.